Radio Kraków Kultura.
A z nami już w studiu aktorka Dorota Pomykała. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i z góry, jakbym zapomniała później, dziękuję za zaproszenie.
My dziękujemy za przyjęcie. Zwłaszcza, że pretekstem do tej rozmowy jest spektakl, moim zdaniem ważny, bo taki bliski, taki jak cała twórczość Piotra Domalewskiego, Zamknij oczy, Nel, w pustyni w puszczy epilog. Pani w tym spektaklu jest Nel. Jest Nel, która ma, ja wiem, może ponad 70, może ponad 80 lat. Wiemy, że jest starszą kobietą. I tak sobie myślałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, że pani tą swoją rolą wypełnia treścią najbardziej elementarne, najważniejsze, a czasem najtrudniejsze refleksje dotyczące ludzkiego życia. Czy widzi pani w tej roli to, co ja zobaczyłem?
Bardzo pięknie pan to zobaczył i bardzo pięknie pan to ujął. Nie wiem, czy mi się uda tak pięknie opowiadać. Czasami dukam, zbierając moje myśli, które mi uciekają po drodze. Ale na pewno rzecz o starości, na pewno. Na pewno pięknie napisane. Bardzo się cieszę, że Domalewski miał takie przeczucie, że przede wszystkim zobaczył kobietę na dachu, bo wtedy go natchnęło, żebym ja zagrała tę,
naprawdę?
Tak, tę tytułową rolę. Przy okazji powinna mu pogratulować gustu. To nie było skromne. Ale bardzo mnie ucieszyła ta propozycja i bardzo od początku, jak przeczytałam nasz scenariusz, ogromnie mi się spodobał, ogromnie mi się spodobała postać, którą mam grać. Zapytałam Domalewskiego, czy jest pewien, że mam mieć tak, jak jest w scenariuszu 82 lata. Powiedział tak, ja powiedziałam super, już gram 90, na pewno mi się uda. A jak pan zauważył, to ona się przeplata, ponieważ budzi się w szpitalu po udarze. Już można o tym mówić, no bo piszą. I wydaje jej się, nie ma żadnych takich odchyleń fizycznych, ale wydaje się, że jest Nel z pustyni w puszczy. I ja coś panu powiem. Często się pyta aktorów, jak pan budował, jak pani budowała tę rolę, na czym się pani opierała, albo gdzie szukała inspiracji. Mnie byłoby trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że dla mnie starość jako temat zawsze był ze mną.
A to ciekawe, bo wie pani, jakie jest drugie pytanie na mojej kartce? Czy w tych pamiętnikach Doroty Pomykały, nastolatki, a może dziewczynki, czy już wtedy tam się pojawiał temat starości, a może lęku przed nią?
Lęku może nie określałabym tego wtedy tak. Bardziej teraz, jak już byłam w tej postaci, że tak powiem, jak ona płynęła we mnie, jak się ze mną zjednoczyła i wypełniła mnie, tak bym powiedziała, o ta starość. Bardziej poczułam, co to może być dla ludzi starszych. Jaki to jest ogólny kłopot.
Starość.
Ta starość rzadko bywa taką totalną radością. Ale tak, starość mi towarzyszyła. Zawsze się przyglądałam ludziom na ulicach, patrzyłam, wyobrażałam sobie, co oni myślą, co czują. I to było coś takiego, co było blisko zawsze. Nie, że jakaś schiza totalna, ale pomagałam im w różne sposoby, jakieś niespodzianki czasami na ulicy, czy gdziekolwiek się zdarzały. Nie będę tego opowiadała szczegółowo, bo co bym się dopiero chwaliła, ale rzeczywiście mi się zdarzały takie akcje pomocy im, pomocy starości.
A ta starość, to ona panią ciekawiła, rozczulała? Może zastanawiała się pani, jak to jest być starą? Bo to wydaje się, że to zupełnie przecież inny stan świadomości, jeszcze zwłaszcza jak ma się kilkanaście lat.
Tak, tylko że ja jestem z takiego pokolenia, które miało rodziców 29 i 30 rocznik.
Wow.
Więc jak się pamięta ich, to bardziej takich starszych niż młodzieżowych, tak jak dzisiaj się zaprzyjaźniają, kumplują, jeżdżą na narty, fikają koziołki i tak dalej. Moi rodzice to wojna. To jest to pokolenie powojenne. I właściwie przypatrywałam się później dość długo starości jako starości. Nawet odwiedzałam takie domy seniora, gdzie również przyglądałam się ludziom. Przez pewnego lata spędziłam tam tydzień, ale nie, że mieszkałam, tylko przychodziłam codziennie kogoś odwiedzać. I w ogóle ci pensjonariusze, czy nie wiem jak ich nazwać, myśleli, że pracuję. Witali mnie jak pracownicę, pytali co u mnie, ja im śpiewałam. siedziałam z nimi w świetlicy, gdzie się bawili, jakieś pomagałam w jakichś grach i tak dalej, i tak dalej.
Robiła pani to dla roli czy dla siebie?
To mówię, że odwiedzałam kogoś i przy tejże okazji. Tak, kogoś z rodziny i przy tejże okazji tak jakoś tam bywałam. Bardzo mnie zawsze rozczulała starość.
Dlaczego?
Nieporadność, starość, to, że właściwie się mało zajmujemy takimi ludźmi starszymi, że oni są tak jak w naszym spektaklu, nie? Głównie dzieci się kłócą, komu mieszkanie zapiszą.
Tak.
I kto będzie odwiedzał matkę i jak te obowiązki dzielić.
To jest, wie pani, opowieść o, kiedy rozmawialiśmy tutaj, ja wiem, 2 miesiące temu, 3, o Mirze, bo wspominaliśmy kobietę na dachu, to rozmawialiśmy o emocjonalności dojrzałych kobiet. Dojrzałych, czyli takich między 40,
tak,
a ja wiem, 60, to płynna granica, kiedy zaczyna się starość. A ja bym powiedział, że kiedy rozmawiamy o Nel, ja nie wiem, czy w spektaklu pada imię głównej bohaterki. Chyba nie wiem, że ona jest polonistką.
Chyba syn opowiada przez chwilę, że mama to miała taki życiorys, że od razu wyszła za mąż, potem szybko urodziła dzieci, była polonistką, mnie dała imię. On myślał, że po Wokulskim Stasiu, a tymczasem okazało się, że potem Stasiu z Pustyni w Puszczy, Gustaw to dziady. I...
Ale ona, wiemy jak się nazywa? No to nieważne. Chodzi o tę kobietę. A tutaj trochę rozmawiamy o tym, że emocje starszych ludzi, takich naprawdę starszych ludzi, dziadków, pradziadków, że one też gdzieś umykają. Że może zdarzyć się tak, że jak babcia płacze nad swoimi doświadczeniami wczesnymi, to się macha ręką, bo się po raz 10 słyszy tę historię.
To prawda. I tak. Można zanudzić tych wnuczków.
Tak.
Te wnuczki, wnuczęta. Można zanudzić historiami opowiadanymi po raz setny. Tak. Ale wie pan, to ta rola, przy okazji, jak już załóżmy, że nazwiemy ją rolą, bo to jakoś tak ja to inaczej czuję. Ale załóżmy to istnienie. Jest ściśle związane z tym, że jak pan widzi tam naprzemiennie, raz mam 8 lat, a raz mam tych 82, które poprosił mnie do Malewski, to niewiele się różni. Dzieci i staruszkowie, starsi ludzie, to jest właściwie to samo. To jest ta sama nieporadność, to samo uczenie się kroków, ostrożne ich stawianie, radość, jak się ktoś uśmiecha, zdenerwowanie, jak nam czegoś nie dają. Właściwie można by sobie postawić taki znak równości. Tak jak patrzę sobie na tę rolę, którą zresztą od początku bardzo kochałam. Bardzo mi samodzielnie pozwolił Domalewski pracować pod swoim czujnym okiem. Przychodziłam z gotowcem takiego istnienia w scenach i mu się to wszystko bardzo podobało. To było ogromnie miłe, ale mówię, że drugi raz mi się w życiu coś takiego zdarza, że... Nie bez kozery pan wspomniał o kobiecie na dachu, bo coś takiego jest podobnego w tych rolach. W takim sensie, że tam też nie studiowałam, a nie doskoczywiście prosiła mnie, żebym tam czytała jakieś książki, czy oglądała filmy, żeby się natchnąć. Natomiast ja pomyślałam, że to natchnienie jest we mnie, w środku. Mówię to bardzo pokornie. I wystarczy uruchomić tę szufladę z moim natchnieniem, z moim introwertyzmem, z moją wrażliwością, z moimi przeżyciami, z moim doświadczeniem, z moją obserwacją, z moim współodczuwaniem. I to będzie. I rzeczywiście w tym wypadku to samo się zdarzyło. Nie korzystałam z żadnych prac pomocniczych. Mam tylko chodzik, jak pan zauważył. I po prostu to tak jakoś jest w człowieku. Czasami się to zdarza.
Jest taka jedna kwestia, która łączy tę 8-latkę z tą 82-latką. Chcę do taty. Bo to jest też opowieść o poszukiwaniu bezpieczeństwa, o poszukiwaniu schronienia. O tym opowieścią jest poniekąd W pustyni w puszczy, ale to zostawmy na razie na boku. Ale o tym opowieścią jest też dzieciństwo i o tym opowieścią jest bardzo często też starość. Tak ja to widzę.
Ale
chcę do taty, chcę się schronić.
Tak. A myślę, że też w życiorysie, w scenariuszu napisanym i może w życiu też tych tatów mamy jakoś taki brak. Matka zawsze jest od początku, nie?
Tak.
Czy ona da klapsa, czy nie da, ale jest. Jest z nami związana. My ją lubimy, nie lubimy, ona nas drażni, denerwuje. Różnie to się układa w naszych życiach, w naszym życiu. Natomiast brak tego ojca ewidentnie jest tutaj zaznaczony i w ogóle... O nim, poza tym ja chcę do taty autor i jednocześnie reżyser nie za wiele mówi, nie wspomina. Może stąd ta tęsknota, że tego taty, mimo że był, nie było. Był zajęty pracą.
Nie pomyślałem tak o tym. Właśnie myślałem o tym, o tej takiej figurze, w ramach której po prostu idę się przytulić gdzieś, gdzie jest bezpiecznie.
Jest taka chęć. Jeśli tego ojca nie ma, to tym większa. Przytulmy się w końcu, nie? No i odnajdują się tam gdzieś w jakichś zaświatach. Podobna jest wzruszająca scena, ta ostatnia. Ja nie mam takiej świadomości, bo tam to dopiero właściwie w tej ostatniej scenie, jak przychodzę do tego ojca, bo tam wcześniej ta postać umiera. I ja tego długo nie rozumiałam. I pytałam się Domarskiego, co ja mam tutaj grać, o co tutaj chodzi? No Dorota, no, ale jaką postać ja tutaj gram? Bo już 8 się wyczerpało, mówi, że nie, stara nie. To co ja mam? No 17. Ja mówię, ja mam 7, ale jak ja mam to zrobić? Dorota, on mi powiedział, ty masz 17 lat. Widocznie patrzę, jak ja czasami podskakuję. I natchnęło go to, żeby mi powiedzieć, że 17. Długo sobie nie zdawałam sprawy, tak jakoś, jak symbolicznie to znaczy, to moje podejście. Ale to teraz już rozumiem.
Dorota Pomykała jest z nami. Wracamy do tej rozmowy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dorota Pomykała niezmiennie jest z nami o poranku w Radio Kraków Kultura. Pani Doroto, a ile pani ma lat?
No, jestem kobietą, zapytam, tak? Niegrzecznie odpowiadać pytaniem na pytanie, jestem kobietą.
Ale to było pytanie niekoniecznie o tę metrykę.
A o co?
A o to, na ile pani czuje?
A ile ja mam, jeśli chodzi o rolę, to tyle, ile potrzeba.
A jeśli chodzi o życie? To się zmienia?
To pomyślę i za chwilę panu odpowiem. Natomiast chcę powiedzieć, że, bo mi taka myśl przyszła, że 4 marca w Warszawie jest premiera filmu Za duży...
Na bajki.
Na bajki. Tam jestem kompletnie nie do poznania i tam kompletnie, ale to kompletnie, tam byłam bardzo szczęśliwa, bo stanęłam przed lustrem i powiedziałam do charakteryzatora, proszę to zrobić. Za mną wisiała taka garderoba, była z ubraniami, powiedziałam to. I to się wszystko tak sprawdziło, że w czasie kolaudacji nikt mnie nie poznał i tam mam mniej więcej takie 90 parę.
Aha, no to jest dużo.
Jestem szczęśliwa, bo tak się odmieniam. To jest najcudowniejsze dla aktora. Niektóre aktorki to się boją, chcą być cały czas piękne i jak najdłużej grać młode. Ja nigdy nie miałam takiego myślenia. Dla mnie granie bez makijażu jest super, bo wtedy nie trzeba mnie poprawiać, nie trzeba się skupiać na jakichś malunkach, tylko po prostu...
Można być
i przekazać to, co się naprawdę chce.
Pani tak też powiedziała w jakimś wywiadzie, że pani nie lubi nazywać nawet samej siebie aktorką, tylko raczej taką wywoływaczką emocji przed publicznością lub przed kamerą.
No tak, bo dla mnie to, mówię, ja nie jestem aktorką taką z chcenia, takiego olbrzymiego zmarzenia, z jakiegoś powołania, może powołania tak, ale takiego, które którego sobie nie uświadamiałam, więc dla mnie cały czas to jest taka nieprawdopodobna ten zawód, przygoda, zabawa, coś takiego bardzo podniecającego, wchodzenie w świat, którego nie znam, zmierzanie się z nim, ale to tak z drugiej strony, ponieważ mnie kręciło, żeby być psychologiem, to tak jakby wchodzi się psychikę drugiej osoby i próbuje się zrozumieć na przykład w psychologii, co ona, jak jej pomóc. A tutaj mam z kolei, załóżmy, rolę napisaną i sobie myślę, co w niej jest, jakimi ona się krokami porusza, co można z nią zrobić, żeby jej krzywdy nie zrobić.
Naszym pretekstem do spotkania dzisiaj jest rola, pani rola w spektaklu Zamknij oczy, Nel, w pustyni i wpuszczę epilog. Mogą go państwo oglądać w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Powiedziała pani przed chwilą, że Piotr Domalewski, który jest reżyserem tego spektaklu, dał pani bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o budowanie tej postaci. Ciekaw jestem, co pani w tej roli znalazła, co pani w tej kobiecie znalazła. Coś takiego, co być może zostało z panią także w tym życiu poza sceną.
No, taka obserwacja, przede wszystkim silna obserwacja rodziców, którzy się starzeli na moich oczach. Częste wizyty w szpitalu, odwiedzając ich w ramach hasła macie oczy do patrzenia i uszy do słuchania, więc patrzcie i słuchajcie. Wtedy do was dotrze. I no, myślę, że to, co mówiłam na początku, uwrażliwienie na dany temat, prawda? Teraz jeszcze nie mogę o tym mówić, ale będę grała matkę pewnej celebrytki i tak się zastanawiam, czy to jest ciekawe, prawda? Czyli są takie tematy, oczywiście rola jest napisana przepięknie i jest ciekawe, ale w takim pierwszym odruchu ta starość nie była dla mnie niczym obcym w takim ujęciu, jak rozmawiać z dziećmi, jak postępować.
Bo pani tego doświadczyła, czerpała pani z siebie, jak rozumiem.
Znaczy, czerpałam z obserwacji. Bo mówiłam, moi rodzice, to był rocznik 29 i 30 i zresztą kobiety na dachu, tam taką pokorę wobec rodziny, wobec męża, poddańczość, niewolnictwo wręcz, takie rodzinne służenie, bardziej służenie, co jest ładniejsze słowo, a rodzinie. Dedykowałam tę rolę mojej mamie, mówiłam to nawet publicznie, natomiast tę, nikt mnie do tej pory o to nie pytał chyba, ale to powiem teraz. Zadedykowałam swojemu ojcu.
To ładne.
Tak.
To jest, pytam o to, bo ja jeszcze nie wiem, jak to jest obserwować starzejących się rodziców, bo jestem za młody. A równocześnie, kiedy obserwowałem ten proces na scenie, trochę rozłożone czynniki pierwsze, to bardzo mnie to przejęło, bo pomyślałem sobie, że to jest zawsze opowieść o tym, jakby część nas, coś z czego my jesteśmy zrobieni i z kogo my jesteśmy zrobieni, nagle gasło, nagle znikało. A my na to nie mamy wpływu.
Tak, tak.
Bo my, może powiem, dopowiem, że ten spektakl opiera się na tym, pani to powiedziała na początku, ale niech to wybrzmi, że trójka dzieci musi opiekować się swoją mamą, dlatego że ona po udarze zmienia stan świadomości trochę, to znaczy traci łączność tak z tym światem, który ją otacza. Wydaje się jej, że jest tą 8-letnią Nel. No i ona żyje cały czas, ale jej świadomość jest w innym wymiarze, a zatem ona trochę z tego tutaj znika.
Ale wie pan co, jeśli mogę wejść w słowo,
oczywiście.
Mogę, to się odbywa w różnym wymiarze, bo część osób i słusznie też widowni może myśleć tak, bo ja też tak myślę. Kiedyś mówię do reżysera, wiesz co, mi się wydaje, że ten wstrząs, którego doznała matka, był bardzo tej rodzinie potrzebny. Dlatego, że oni tak żyli osobno, tak byli już nie do pogodzenia, tak byli skłócenia, tak byli sobie obcy, że czasami w życiu też tak jest, że czy musimy coś stracić, żeby zrozumieć wartość tego, co posiadaliśmy, prawda? I to dotyczy każdej sfery, i rozwodowej, i śmierciowej, i każdej. Więc mnie się wydaje, że jak później gram, użyję tego słowa, tę rolę, to jest coś takiego, że mam takie przepływy świadomości, że oni się gubią. Czy ja jestem chora, czy nie jestem chora? I rzeczywiście doprowadzam do tego, że ta rodzina zaczyna po raz pierwszy od dawna z sobą rozmawiać naprawdę. Nie mijają się, przeprowadzają trudne rozmowy, nawet się kłócą, ale się kłócą po ludzku i to taki, jak gdyby, tak jak pod wodospadem jest ta scena moja, tak przychodzi taki deszcz oczyszczenia dla całej rodziny przez tę chorobę matki, a rzeczywiście coś takiego się dzieje, że w obliczu tragedii, choroby, czegokolwiek stajemy na baczność, bo musimy się wobec tego trudnego faktu jakoś zachować.
I to jest taka sytuacja, w której już nie można uciekać. Powiedziała pani kiedyś coś takiego, że kiedy myślała pani o tym, co tam zrobić ze swoim życiem na wczesnym etapie, to pani miała taką potrzebę i chęć, żeby uciec z tego Bytomia, uciec z domu rodzinnego, uciec do świata. Myślę, że to jest doświadczenie wielu osób, to znaczy mamy ochotę wyjść po to, żeby żyć po swojemu, ale trochę też zamknąć za drzwiami domu różne sprawy, które tam w nim są i być może uwierają, może są niewygodne, może są niepozamykane. Ten spektakl jest opowieścią o sytuacji, w której do tego domu pod przymusem trzeba wrócić, a wraz z tym powrotem wraca wszystko to, co tam zamknęliśmy i o czym niechętnie rozmawialiśmy. I ci bohaterowie są skonfrontowani z tym, że nagle trzeba się z tym zmierzyć jakoś.
Tak, tak, to wszystko jest prawda, co pan mówi, ale ja teraz, jeśli pan pozwoli, to powiem taką bardzo prostą moim zdaniem rzecz, zachęcającą do pójścia na nasz spektakl. A i tak nie ma biletów, więc ja tym bardziej zachęcam, bo najbliższe spektakle będą w tym tygodniu już. Ale nie ma biletów, dlatego że to jest bardzo, bardzo ludzki spektakl, bardzo ludzki, emocjonalny, bardzo prosty w konstrukcji, zrozumiały, dotyczący wszystkich ludzi, bo wszyscy mają ten sam problem, wszyscy mają serca, wszyscy czują, wszyscy mają rodziców, których mają, bądź mogą stracić, bądź mają babcie, bądź mają prababcie. I co było niezwykłego, do tej pory jakoś tak od premiery te bilety, no, tak się rozchodziły po pokoleniu starszym, tak bym rzekła. A nagle przyszła szkoła i było coś takiego tam na górze w świetlicy, gdzie sobie siedzimy, było coś takiego, Boże, co to będzie? Oni przyszli w pustyni, w puszczy pewnie. Co się stanie? Ja miałam jakąś taką dziwną pewność, że się nic nie stanie, że będzie bardzo dobrze. Oni słuchali jak zaklęci, a na końcu dziewczynka w pierwszym rzędzie tak strasznie łkała, że w czasie ukłonów pochyliłam się nad nią i ją przytuliłam i powiedziałam do niej, nie płacz, wszystko będzie dobrze. A w ogóle widzę, jak się kłaniamy, że ludzie płaczą, że ja sobie myślę, Boże, jakbyśmy ich rozbabrali i od jakiegoś czasu tak czasami jak ktoś bardzo, bardzo uga, to podchodzę i podaję rękę i się uśmiecham do tej osoby. Jakoś tak w takim podziękowaniu, podarunku. Może to wtedy dla tej osoby jest takie bardziej lżejsze przeżycie tego, że tam płacze, że jest rozdygotana, jak taka aktorka pochyla się i podaje rękę. Mówi, ojej, to było takie fajne, na przykład. Tak sobie to wierzę w to. Ale jest to spektakl, gdzie nie trzeba czytać książek, oj, co to będzie, nie trzeba się przygotowywać, nie trzeba grzebać w historii, nie trzeba patrzeć na kogoś, kto biega nago, zakrwawiony i się zastanawiać, o co tu chodziło, prawda, reżyserowi, twórcy czy czemuś. Mam nadzieję, że się nie wstrzeliłam żaden obrazek w tym momencie jakiejś gołej osoby, która biega zakrwawiona po scenie, ale to był tylko i wyłącznie przykład, nie taki mój z głowy, a nie jakiś dotyczący czegokolwiek, ale po prostu można się poczuć i bezpiecznie i można coś za te dobrze wydane pieniądze na bilety przeżyć.
Zamknij oczy, Nel, to o tym spektaklu rozmawiamy z Dorotą Pomykałą. Wrócimy tutaj już za chwilę.
Radio Kraków Kultura.
Pani Doroto, a czy pani na potrzeby tego spektaklu wróciła do W pustyni i w puszczy i przeczytała pani tę książkę jeszcze raz?
Tak.
I co?
Przeczytałam, jedna z nielicznych, bo to tak... Ja kiedyś, wiadomo było, że to była lektura, to kiedyś za zamierzchłych czasów Pana na świecie nie było, to pewnie to czytałam. A nie, ja głównie film oglądałam, film.
Ślesickiego.
Oglądaliśmy wszyscy filmy, tęsknili za słoniem i tak dalej. Natomiast ja przeczytałam tę książkę, trudno się czyta bardzo, bardzo.
No właśnie, bo ja ostatnio i raz czytałem...
Nudna jest, przepraszam.
Jak byłem w czwartej klasie podstawówki i pamiętam, że momentami było nudne, ale jak się skończyła, to mi było smutno, bo mnie wciągnęła. No. Ale boję się, że teraz bym przez nią nie przebrnął.
Myślę, że nie. Poza tym to taka trochę bajka, no jak sobie wyobrazimy, no, że dzieciaczek idzie przez jakieś pustyni, hordy Arabów czy innych napadają. On broni tę śliczną dziewczynkę o pięknej buzi. To taka bajka się z tego robi.
Zadam niemądre pytanie, ale zobaczymy, dokąd nas ono doprowadzi. Moja redakcyjna koleżanka, pisząc o waszym spektaklu, powiedziała, że on zachęca do tego, żeby zadać sobie pytanie nad tym, w jakiej postaci z bajki chciałabyś odrodzić się po długim życiu. Zastanawiam się, czy pani ma jakąś taką postać.
Nie, nigdy nie miałam takiej postaci. Znaczy, owszem, wrażenie pamiętam, zrobiła na mnie kiedyś 100 lat temu w takim kinie w Bytomiu, a propos Bytom, Królewna Śnieżka. Bardzo mi się podobało. Może ja bym chciała być Królewną Śnieżką?
Ale to wtedy musiałaby pani uciekać przed złą macochą.
Ale w mojej bajce nie byłoby już złej macochy.
Czyli to pani jest od opowiadania bajek i od budowania tak, scenariusza.
Przede wszystkim tak.
No to opowieść o sprawczości jednak.
Tak.
I potrzebie, żeby było po mojemu.
No, dobrze by było.
Pani Doroto, a ta starość, wróćmy do niej jeszcze na chwilę, to pani ma jakieś wyobrażenia na temat tego, jak to będzie, jak to już przyjdzie?
Jak sobie tak pomykam po tej scenie, jako ta Nel, 82 lata, z wózeczkiem i jak leżę w tym łóżku szpitalnym, to wszystko jakieś jest takie przygnębiające. Przygnębiające dlatego, że mam olbrzymią świadomość, jak się traktuje ludzi właśnie, czy w tych szpitalach, rodziców, do których odwiedzamy, czy babcie, czy dziadków. Czasami jest to jakiś rodzaj, widzę to, obowiązku, czasami czegoś takiego bardzo trudnego, nie do zniesienia. Jest to okropnie, okropnie trudne i jak mówię, pomykam w ramach tejże roli, to mnie to ogromnie tak przygnębia.
Nie chciałaby pani być samotną staruszką w przyszłości?
Jakoś tak mi się wydaje, że Panu Bogu ona się nie udała, ta starość. Tak sobie pozwolę na takie stwierdzenie. Nie wiem, czy popularne, ale tak się troszeczkę nie udała. Oczywiście, że widzimy grono wspaniałych, wysportowanych ludzi i tak dalej. Babcie, które skaczą tam na spadochronie, 85 lat. Słyszymy różne takie historie, takie jednostkowe, podejrzewam, nie? Ale tak gremialnie, jak się na to patrzy, to mi się wydaje, że to jest taki trudny, trochę smutny proces.
Mm-hmm. Czyli jednak coś, czego można się bać trochę?
Nie wiem. Najlepiej o tym nie myśleć. Ja jestem osobą, która żyje tu i teraz. Mm-hmm. O, teraz z tego wybrnęłam. Okay. Żyję tu i teraz, naprawdę żyję tu i teraz. I tylko chodząc tam na tej scenie, rzeczywiście, przypomina mi się to wszystko, czego ja dotykam w roli. Tego i bólu, i niezrozumienia, czułości, tego, czego nie zdążyłam tym dzieciom dać. Planety sobie sama wymyśliłam, pewnego dnia zaczęłam nucić i one zostały. Byłam szczęśliwa, że reżyser się zgodził.
Jakie planety to muszą państwo pójść i zobaczyć w teatrze?
No, bardzo byłam szczęśliwa z tego momentu i z tego jakoś tak przyszła do mnie ta chora nagle, krakowska nasza.
Tutaj po sąsiedzku mieszkała przecież.
No proszę, a ja byłam kiedyś w jej mieszkaniu, widziałam te jej mateczki boskie, takie różne figurki zbierała, które stały. A takie dość duże w nogach jej łóżka. W każdym razie to było fajne. Ona przyszła po prostu, tak jak duch, jak zjawa.
A czy to nie jest trochę też opowieść o jakiejś próbie, nawet skutecznej może, zawalczenia o wolność mimo ograniczeń? Tutaj ograniczeń fizycznych to jest kwestia starości, ale to się jakoś tak łączy z tym, że starość to z jednej strony ograniczenie, ale z drugiej strony ten moment, w którym już niczego nie trzeba robić i nie trzeba niczego udowadniać być może.
To znaczy, my możemy mówić, jak pan takie pytanie zadał i poruszył temat, no to to o różnym przedziale wiekowym i o różnym stopniu zdrowia fizycznego i psychicznego, prawda? Jeżeli starością nazwiemy kogoś, kto ma 70, 70 parę, 80, to są małolaty jeszcze dzisiaj. Wykarmione, dobrze wychowane, wysportowane, bo tak się trzymają ludzie. W tych starszych rocznikach jest trochę gorzej, więcej jest pochorowanych, złego jedzenia, nawyków, niedbania o siebie. Więc to by trzeba porozdzielać na takie podrozdziały. Mhm. I teraz musielibyśmy to poruszać dość długo przez cały dzień. Zależy do jakiej grupy dotyczy, nie?
No tak, ale to ostatecznie jest sytuacja, w której, no ja nie wiem, może jest jakiś sposób na to, żeby to połączyć, chociażby w postaci drobnych gestów jakichś, które się gdzieś tam przytrafiają nawet w tej starości. I ja tak o tej wolności pomyślałem, jak pani o tych planetach powiedziała, które szaleją. Bo to jakiś taki moment, w którym się to jakoś wszystko opada, nie?
Nie wiem, może i wolność. Ja tego nie dostrzegam, bo ja to wykonuję. Natomiast wolność, no wolność w tym jak gdyby młodszym, starszym wieku, to tak, wiele się czyta, że teraz nareszcie odżyłam, wychowałam dzieci, wnuki, spokój, mam czas dla siebie. Już nie służę, skupiam się na sobie. Nie jest taka nowa teoria, żeby o sobie myśleć najpierw, a potem o całej reszcie, a nie być tak jak kobieta na dachu, cały czas służącą, pomocnicą, podpowiadaczką, noszącą na rękach całą rodzinę, stojącą, prasującą, gotującą, wszystko naraz robiącą, jeszcze szukającego uznania w oczach męża, które prawie się wcale nie zdarza wtedy. I te kobiety rzeczywiście wchodzą w taką wolność, nie? Natomiast no, różne są naprawdę życiorysy i to by trzeba porozdzielać.
Dorota Pomykała, bardzo pani dziękuję. Na koniec raz jeszcze zapytam dzisiaj, ile ma pani lat? Nie odpowiedziała pani.
Ile ja mam tych lat? Ja tak piszczę czasami. Właśnie mi się przypomniało teraz, żeby zadać panu pytanie. A jak pan myśli, jak pan ze mną rozmawia i mnie troszkę już zna?
No ja nie wiem, no to...
Ale nie, no to jest takie tego
ale
pytanie.
Ale pyta pani o metrykę, czy pyta pani o stan?
No a pan mnie pyta o co?
A ja pytam o to, jak pani czuje, a nie
no
jak
właśnie,
pani ma w papierach.
Więc jak pan czuje, ile ja mam lat?
No ja panią czuję tak na 45.
No to super. Bardzo dziękuję. Ja czuję, że mam jeszcze mniej.
Jeszcze mniej. To czyli faux pas.
Wybaczam, dzisiaj wybaczam.
Dorota Pomykała, bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Radio Kraków Kultura.